Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Grabów nad Prosną. Małe miasto z wielką historią.
Dziś będziemy kontynuować naszą wędrówkę po południowej Wielkopolsce. Zaczniemy od uroczego miasta, a właściwie miasteczka, Grabów nad Prosną. Grabów leży w Kotlinie Grabowskiej, na wschodnim skraju wzgórz Ostrzeszowskich, na lewym brzegu Prosny, na wysokości około 219 metrów nad poziomem morza, 28 km na południe od Kalisza i 17 km na północny wschód od Ostrzeszowa. Jest to węzeł drogowy, krzyżują się w nim bowiem drogi wojewódzkie numer 447 Antonin Grabów Kraszewice, numer 449 Syców Grabów Błaszki i 450 Kalisz Grabów Wieruszów. Miasto obecnie liczy niecałe 2000 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o Grabowie nad Prosną pochodzą z 1264 roku. Było to starostwo niegrodowe, obejmujące trzy klucze – Grabowski, Kuźnicki i Mikstacki. Siedzibą starostów był zamek, zajęty pod koniec XIV wieku przez Władysława Jagiełę. Grabów otrzymał prawa miejskie w 1416 roku. Za herb miasta obrano pelikana karmiącego własną krwią swoje pisklęta. Miasto rozwijało się dobrze, między innymi dzięki korzystnemu położeniu do połowy XVI wieku, kiedy to zniszczyły je pożary i wojny. W 1628 roku powstał tu nowy zamek, ale dotrwał tylko do połowy XVII wieku. Wojenna pożoga nawiedziła miasto jeszcze kilkanaście razy do czasu zaborów. Od końca 1795 roku aż do końca I wojny światowej, z krótką przerwą w latach 1807-1815, miasto znajdowało się w granicach Prus. Kongres Wiedeński w 1815 roku wytyczył granicę prusko-rosyjską na rzece Prośnie, na ponad 100 lat sytuując położony na zachodnim brzegu rzeki Grabów w roli pruskiego miasta granicznego. Wiek XIX, a szczególnie od 1871 roku, to okres presji germanizacyjnej i oporu przeciwko niej przez dominującą w mieście ludność polską. Mieszkańcy czynnie uczestniczyli w powstaniach. Działało tu Towarzystwo Czytelni Ludowych. W 1905 roku miasto liczyło 1806 mieszkańców, w tym niemal 84% Polaków, 11% Niemców, 6% Żydów. 82% ludności Grabowa stanowili katolicy, zaś protestanci niecałe 12%. Ale jak widać, przez 100 lat ludność Grabowa wcale nie powiększyła się. Miasto korzystało z szybkiego rozwoju cywilizacyjnego Niemiec w drugiej połowie XIX wieku. Jednak jego przygraniczne położenie nie przekładało się na wzrost znaczenia. W 1910 roku Grabów uzyskał połączenie kolejowe ze stolicą powiatu Ostrzeszowem, a w 1919 roku miasto znalazło się w granicach odrodzonego państwa polskiego, zaś Prosna straciła swoją graniczną funkcję. Dzięki temu w okresie międzywojennym zaznaczyło się przyspieszenie rozwoju Grabowa, który stał się ośrodkiem handlowym i usługowym, także dla obszarów położonych w dawnym zaborze rosyjskim. W 1999 roku zamknięta została linia Ostrzeszów-Namysłaki, jedyne połączenie kolejowe Grabowa ze światem. Ponowne jej otwarcie nastąpiło 30 sierpnia 2008 roku już jako turystycznej kolei drezynowej Grabowska Toczka. zabytku w Grabowie mamy kościół pofranciszkański, barokowy, z 1642 roku. Z głównym ołtarzem rokokowym z lat 1751-52, sześć bocznych ołtarzy z połowy XVIII wieku z barokowymi obrazami. Klasztor pofranciszkański, barokowy, wzniesiony po 1642 roku, obecnie biblioteka i izba pamiątek, prezentująca zbiory związane z profesorem Teofilem Ciesielskim i doktorem Władysławem Biegańskim. Mamy jeszcze barokowy kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja z pierwszej połowy XVII wieku, bazylikowy trzynawowy. Również neogotycki kościół ewangelicki z drugiej połowy XIX wieku, opuszczony, elementy wyposażenia zdemontowane. Od kilku lat trwają rozmowy o przeznaczeniu go na placówkę kulturalną lub galerię wystawową. Jest jeszcze dwór z przełomu XVIII-XIX wieku. Jest to masywny, murowany budynek z wieżyczką pośrodku dachu, obecnie Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. Nieco dalej od centrum miasta, przy drodze wojewódzkiej nr 447 do Mikstatu, jest zespół stacji kolejowej z 1910 roku, używanej obecnie przez kolej drezynową Grabowska Toczka. Zwiedzanie rozpoczniemy od kościoła Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja. Świątynia mieści się przy ulicy Grodzkiej, niedaleko rynku. Na rynku możemy zaparkować samochód. Jest to świątynia murowana z cegły i rudy żelaza, wzniesiona w latach 1662-1684, a konsekrowana w 1745 roku. Nakryta dachówką żłobkowaną, zniszczona przez pożar w 1830 roku. Obecną formę o zatartych cechach barokowych otrzymała w drugiej połowie XIX wieku po odbudowie. Podczas II wojny światowej częściowo zniszczona ostrzałem armii sowieckiej, ale odbudowana przez parafian i ozdobiona nową polichromią oraz wystrojem o cechach barokowych. Konsekrowano kościół ponownie w 1949 roku. Jest to budowla trójnawowa, bazylikowa, z prezbiterium o dwóch przęsłach, niższym od nawy głównej, zamkniętym wielokątnie. Korpus nawowy o trzech przęsłach pokryty jest sklepieniem kolebkowym z lunetami. Nawy boczne od nawy głównej są oddzielone półkolistymi arkadami podpartymi przez filary. Ściany naw i filary oddzielone są podwójnymi pilastrami. Od południa na przedłużeniu nawy bocznej umieszczona jest kwadratowa kaplica. Kościół posiada ołtarze barokowe z przełomu XVII i XIX wieku, witraże Jana Piaseckiego wykonane w latach 50. XX wieku, chrzcielnice i konfesjonały z końca XVIII wieku oraz obrazy z XIX wieku, zabytkową monstrancję oraz inne paramenta i cyboria liturgiczne. Zewnętrzne elewacje boczne posiadają oszkarpowania. Przed kościołem stoi piękny krzyż z pierwszej połowy XIX wieku, wykonany przez Pawła Prylińskiego. Kilka słów o tej niezwykłej postaci, tak bardzo charakterystycznej dla południowej Wielkopolski. Paweł Bryliński urodził się 21 czerwca 1814 roku w leżącym na pograniczu Małopolski i Wielkopolski w Wieruszowie, w rodzinie rzemieślniczej. Jako rzeźbiarz był prawdopodobnie samoukiem, chociaż istnieje przypuszczenie, że rozwijał swój talent pod okiem wuja wieruszowskiego snycerza. W 1835 roku Brylińscy przeprowadzili się do Wielowsi Klasztornej, a później do niedalekiego Masanowa. W promieniu do kilkudziesięciu kilometrów od tej miejscowości Paweł Bryliński pozostawił po sobie kilkadziesiąt charakterystycznych słupów i krzyży. Wiódł życie wędrownego rzeźbiarza. Z nastaniem wiosny opuszczał dom z wózkiem wypełnionym narzędziami. Podczas wykonywania pracy mieszkał najczęściej u fundatora krzyża lub słupa. Jako materiału używał głównie grubych belek dębowych, rzadziej sosnowych, dostarczanych przez fundatora. Pionowe drzewce wielometrowego słupa lub krzyża zdobił rzeźbami. Najczęściej figury były rzeźbione oddzielnie i przytwierdzane dużymi gwoździami do belki. Rzadziej rzeźbiarz wycinał rzeźby bezpośrednio w drzewcu. Najczęstszym motywem ikonograficznym była tematyka Wielkiego Tygodnia. Piętrowo ustawione, dochodzące do 1,5 metra wysokości rzeźby świętej Marii Magdaleny, Matki Boskiej, świętego Jana Ewangelisty, czasem inne, adorowały umieszczonego nad nimi Chrystusa, nad którym często znajdował się jeszcze pelikan karmiący krwią małe. Tego typu słupy i krzyże popularnie nazywane są Bożą Męką. Po bokach słupa rzeźbiarz umieszczał świętych, patronów fundatora i jego rodziny. Szczególnie imponujące są słupy i krzyże zawierające po kilkanaście rzeźb, na przykład w Kani koło Grabowa nad Prosną. Nie wszystkie były tak okazałe, co zależało prawdopodobnie od zasobności chłopskich mecenasów Brylińskiego. Swoje prace rzeźbiarz upiększał polichromią, stosując żywe kolory. Malował nie tylko szaty postaci, ale również barwą podkreślał rysy twarzy. Dzieła Pawła Brylińskiego, oprócz monumentalnego wyglądu, odznaczają się wysokim kunsztem artystycznym. W toku kilkudziesięcioletniej działalności rzeźbiarz wypracował własny styl, pozwalający łatwo odróżnić prace, które wyszły spod jego ręki. Charakteryzują się one dużym realizmem przedstawianych postaci, obfitą dekoracją, starannością wykonania detali. Rzeźbiarz cieszył się w południowej Wielkopolsce dużą sławą. Stąd dzieło jego dłuta dodawało wsi splendoru. W okolicach Odolanowa i Ołoboku niemal w każdej wsi znajdował się słup lub krzyż autorstwa Brylińskiego. Swoją trwającą 45 lat wędrówkę artystyczną, data 1840 wyryta jest na najstarszym słupie pochodzącym z Ołoboku, a 1885 na krzyżu z Masanowa. Rzeźbiarz zaznaczył datami ponad 50 swoich dzieł. Zmarł w 1890 roku. W ostatnich 5 latach życia nie miał już sił zmagać się z potężnymi dębowymi klocami. Zajmował się struganiem zabawek, drobnych sprzętów, skrzypiec i fujarek. Został pochowany na cmentarzu przy dawnym kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Ołoboku. Artysta umieszczał często, najpewniej na życzenie fundatorów, inskrypcje zawierające ich nazwiska i daty powstania rzeźb. Nie sygnował natomiast dzieł własnym imieniem. Pamięć o twórcy zanikła, pozostały jednak jego dzieła. W czasie II wojny światowej wiele z nich zniszczyli okupanci niemieccy, którzy programowo niszczyli krzyże i kapliczki przydrożne w Polsce. Część poddała się warunkom atmosferycznym i upływowi czasu. Postać Pawła Brylińskiego wydobył z zapomnienia wielkopolski etnograf Stanisław Błaszczyk. Jeszcze w latach 30. XX wieku podczas badań terenowych zauważył on specyficzny styl części wielofigurowych krzyży i słupów. Uznając je za dzieło jednego artysty, odnalazł w Masanowie potomków Brylińskiego i odtworzył z ich opowieści sylwetkę twórcy. Do dziś zachowało się niewiele, ponad 10 krzyży i słupów Brylińskiego. Kilka niekompletnych znajduje się w kościołach Odolanowa, Sokolnik i Ołoboku oraz w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Poznaniu. Większość z nich ma rzeźby nakładane na główną konstrukcję krzyża. W niedalekiej Kani nad Prosną jest krzyż wykonany w całości z jednego pnia drewna. Warto się tam wybrać i zobaczyć to dzieło rąk ludzkich. Najbliżej Kalisza taki krzyż jest na cmentarzu w Droszewie.
Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, zapytałeś, dokąd iść, frasobliwą minę miał. Przystanąłeś więc, z płaczem brzuch sprzymierzyć się.
choć pierwszy raz w czerwone wino łzę.
Szczęśliwej drogi już czas,
mapę życia w sercu masz. Nie jesteś jak młody ptak,
głuchy jest nos,
nadaremnie wzywasz go, bo twój głos.
Pejzaż wielkopolski kojarzy się raczej z zasobnymi wsiami i zagospodarowanymi polami niż zarezerwowanym w powszechnej świadomości dla Podkarpacia czy Podlasia widokiem urokliwych świątków, krzyży i kapliczek zdobiących pola, rozstaje dróg lub mostki. Tymczasem można tu spotkać, zwłaszcza w południowej części regionu, rzeźby o wysokich walorach artystycznych. Wyjątkowym zjawiskiem są powszechne w trójkącie pomiędzy miastami Krotoszyn, Kalisz, Ostrzeszów. Wysokie, przekraczające nawet 10 metrów, krzyże i słupy przydrożne, zdobione kilkoma, a nieraz kilkunastoma płaskorzeźbami lub rzeźbami. Ta forma krzyży była znana już w XVIII wieku. Nawiązali do niej i rozwinęli, każdy w swoim niepowtarzalnym stylu, dwaj XIX-wieczni rzeźbiarze ludowi – Paweł Bryliński i Franciszek Nowak. W zabudowaniach poklasztornych znajduje się Izba Pamiątek przy ulicy Klasztornej 12. Powstała na przełomie lat 1966-67 w związku z obchodami 550-lecia miasta Grabów nad Prosną. Jej założycielami byli Jan Osiecki i Dominik Świderski. Nosi ona imiona urodzonych w Grabowie nad Prosną dwóch wybitnych postaci. W Izbie Pamiątek można zobaczyć eksponaty związane z kulturą ludową oraz ule wykonane na podstawie badań Teofila Cielsielskiego. W dwóch pomieszczeniach eksponowane są materiały biograficzne, fotografie, artykuły i książki po urodzonym w mieście Władysławie Biegańskim i Teofilu Cielsielskim. Większą część zbiorów stanowią eksponaty związane z pszczelarstwem, drobne narzędzia rolnicze, przedmioty codziennego użytku oraz dokumenty związane z historią miasta i najbliższego regionu. Teraz przybliżę krótko sylwetki tych dwóch wybitnych grabowian. Teofil Cielsielski urodził się 13 listopada 1847 roku w Grabowie nad Prosną. To polski botanik, pszczelarz, wydawca i redaktor Bartnika Postępowego, encyklopedysta. Uczył się w katolickim Królewskim Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim i Gimnazjum w Śremie. Profesor botaniki Uniwersytetu Lwowskiego, dyrektor Ogrodu Botanicznego we Lwowie oraz założyciel i wydawca przez 40 lat Bartnika Postępowego. Z jego inicjatywy w drugiej połowie XIX wieku powstało we Lwowie Towarzystwo Ogrodniczo-Pszczelnicze, w którym pełnił najpierw funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa. Był jednym z inicjatorów założycieli Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia Kopernika. Członek i działacz Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, członek jego komitetu przez 5 lat. Był również encyklopedystą oraz edytorem encyklopedii Zbiór Wiadomości ze Wszystkich Gałęzi Wiedzy, polskiej encyklopedii wydawanej pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku. Skonstruował doskonały na owe czasy ul, tak zwany ul słowiański lub ul Cielsielskiego, oraz wyjaśnił wiele zagadnień z biologii pszczół. Na podstawie żbudnych badań stwierdził, że pszczoły umieją utrzymywać w ulu temperaturę niezależną od otoczenia. Określił rodzaj i masę spożywanego przez czerw pokarmu oraz pierwszy na świecie stwierdził, że zgnilec jest wywoływany przez bakterie. Dziś wielu pszczelarzy z powodzeniem stosuje ul skrzynkowy, zwany powszechnie ulem Ciesielskiego. Teofil Ciesielski zmarł w maju 1916 roku i został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Następną osobą związaną z Grabowem jest Władysław Biegański. Urodził się w kwietniu 1857 roku tutaj w Grabowie. To znany polski lekarz internista, doktor medycyny, teoretyk logiki i psychologii, filozof, działacz społeczny. Zajmował się niemal wszystkimi dziedzinami medycyny, szczególnie chorobami zakaźnymi, diagnostyką chorób i logiką w medycynie. W latach 1870-75 uczył się w gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. W tym czasie mieszkał w pobliskim Janowie. Zaraz po ukończeniu gimnazjum podjął studia medyczne w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, który ukończył w 1880 roku. Po praktykach, głównie położniczych, w Berlinie i w Pradze osiadł na stałe w Częstochowie, gdzie otworzył praktykę prywatną. Został lekarzem szpitalnym i miejskim. W latach 1884-1910 był oddziałowym lekarzem na kolei warszawsko-wiedeńskiej oraz pełnił funkcję w Towarzystwie Lekarskim Częstochowskim, którego był współzałożycielem. Prowadził pracę naukową z daleka od polskich ośrodków akademickich, co spowodowało, że nazywano go profesorem bez katedry. Publikował w Przeglądzie Lekarskim, Nowinach, Medycynie. Jako filozof poświęcił się teorii poznania i genezie moralności. Swoje poglądy określił mianem prewidyzmu. Zmarł na dławicę piersiową 29 stycznia 1917 roku w Częstochowie i tam też jest pochowany. Władysław Biegański jest jedną z najbardziej popularnych postaci w historii polskiej medycyny. Większość pamiątek znajduje się w Izbie Pamiątek w Grabowie nad Prostą i w Częstochowie i w bibliotekach posiadających w zbiorach prace jego autorstwa. Prezydent Częstochowy i Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie osobom wyróżniającym się za wybitną oraz znaczącą działalność w ochronie zdrowia i pracą na rzecz pacjenta przyznają Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy imienia doktora Władysława Biegańskiego. Uchwałą z 4 listopada 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej zdecydował o ustanowieniu roku 2017 rokiem Władysława Biegańskiego. Główną formą obchodów roku Władysława Biegańskiego była konferencja naukowa poświęcona upamiętnieniu stulecia śmierci doktora Władysława Biegańskiego. 29 czerwca 2017 roku pośmiertnie nadano Władysławowi Biegańskiemu tytuł honorowy obywatel miasta i gminy Grabów nad Prostą. W Częstochowie uhonorowano wybitnego grabowianina, nadając jednemu z placów nazwę Władysława Biegańskiego. Jest również dom Biegańskiego ze stosowną pamiątkową tablicą i ławeczka Władysława Biegańskiego. Przy tym samym adresie Klasztorna 12 w Grabowie jest pofranciszkański zespół klasztorny. Jest przykładem barokowej miejskiej fundacji zakonnej w Wielkopolsce, kościół klasztorny pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny wraz z zabudowaniami klasztornymi pochodzi z XVII wieku. Budowę przeprowadzono w latach 1642-58. Jest on murowany. Po spaleniu odbudowany w latach 1733-1741 jako późnobarokowy. Elewację odrestaurowano w latach 1998-2000. Zespół klasztorny ojców franciszkanów, tak jak niegdyś, tak i dzisiaj, stanowi najokazalszą budowlę Grabowa. Kościół klasztorny należy do świątyń wczesnobarokowych, chociaż fasadę kościoła i urządzenie wnętrza przekształcono w późnym baroku. Jest budowlą jednonawową z nieco węższym i niższym zamkniętym półkoliście prezbiterium. Od frontu zamyka bryłę kościoła, szerszą od korpusu nawowego, jednowieżowa, parawanowa, na pozór skromna fasada. Zdobią ją zwielokrotnione na osi głównej i zdwojone przy narożach pilastry toskańskie. Cały budynek nakrywają dwuspadowe dachy. Wewnątrz wydłużony prezbiterium kościoła nakrywa ceglaste sklepienie ozdobione skromną dekoracją stiukową. Prezbiterium całą swoją szerokością za pomocą półkolistej arkady otwiera się ku szerszej i wyższej trójprzęsłowej nawie kościoła nakrytej sklepieniem kolebkowym z lunetami. Ściany nawy dzielone są głębokimi, na około 1 metr, arkadowymi wnękami i parami pilastrów, ponad którymi całe wnętrze obiega pełne belkowanie. Okna w nawie umieszczone są na dwóch poziomach, dolne w głębokich wnękach, a górne w polach tarczowych lunet. Dodatkowym elementem architektonicznym, dodającym efektu oszczędnej architekturze wnętrza kościoła pofranciszkańskiego, jest chór muzyczny o parapecie w klęsło wypukłym, zdobiony bogatym, profilowanym płycinami, wsparty na dwóch filarach podtrzymującym trzy arkady zamknięte półkolistym łukiem. Od południowej strony przylegają do kościoła wzniesione po 1642 roku zabudowania klasztorne. W 1715 roku wraz z kościołem zniszczone przez pożar. Budynek klasztorny jest dwukondygnacyjny, jednotraktowy z korytarzem. Mniejsze pomieszczenia budynku nakrywa sklepienie krzyżowe, natomiast większe sale sklepienie kolebkowe z lunetami. Sklepienia zdobi skromna dekoracja stiukowa. Jak widzicie Państwo, małe miasteczko, ale bardzo bogate w zabytki i myślę, że warto kiedyś odwiedzić i zapoznać się z jego ciekawą historią.
Szczęśliwej drogi już czas. Mapę życia w sercu masz, jesteś jak młody ptak. Głuchy jest los, nadaremnie wzywasz go, idziesz sam. Twój